Bieda, proszę Państwa, bieda jest pojęciem zanadto oczywistym, byśmy potrzebowali jakichś głębokich definicji, a jednak okazuje się, że bieda ma swoje definicje, bo biedą zajmują się chociażby socjologowie. Prawdziwa bieda zaczyna się wtedy, kiedy brakuje nam środków na podstawowe potrzeby materialne, kiedy zagrożona jest, mówiąc krótko, nasza egzystencja. Zazwyczaj rozróżniamy między biedą a ubóstwem. Ubóstwo jest czymś trochę więcej niż bieda. Jest może trochę lepszą sytuacją materialną, może tak będzie lepiej powiedzieć. Ubóstwo jest wtedy, kiedy te podstawowe nasze potrzeby są jak na razie zapewnione, ale brakuje nam na potrzeby wyższe, brakuje nam również pewnej płynności, brakuje nam pewności, że za jakiś czas tych środków nam wystarczy. Ale pomówmy o tej prawdziwej biedzie, o tej biedzie, która często jest biedą krzyczącą, która często prowadzi do degradacji całych grup społecznych. W literaturze tej biedy mamy aż nadto. Bieda była przez całe wieki czymś bardzo wyraźnym. Obecnie to jest pytanie, czy my możemy mówić o biedzie, przynajmniej w naszym kraju, ale niestety bieda jest, tylko nie jest tak krzycząca jak kiedyś. Nie zdajemy sobie z tego często sprawy. No i mówimy również o biedzie w kategoriach ogólnoświatowych, biorąc pod uwagę skalę chociażby niedożywienia, ta bieda jest i jest jakimś dla nas wyrzutem sumienia. Z biedą wiąże się cały szereg innych zjawisk niż tylko wyzwania materialne. Bieda jest często czymś dziedziczonym. Jeżeli całe pokolenia były zmuszone do życia w biedzie i nauczone tak, a nie inaczej żyć, to kolejne pokolenia, jak się okazuje, mają problem z wyjścia z biedy. Bieda przekłada się również na pewne postawy etyczne. Człowiek, który ma za sobą doświadczenie wielopokoleniowej biedy, ma w sobie poczucie krzywdy, ma w sobie poczucie odrzucenia. Bieda często prowadzi do zachowań nieetycznych. Bieda materialna, mówiąc najkrócej, idzie często w parze z biedą duchową. Mamy czasem taki nawyk, odruch romantyzacji biedy. Często chcemy widzieć w ludziach biednych, ludzie z marginesu, ludzie odrzuceni, chcemy w nich widzieć kogoś duchowo lepszego. Ale to jest niebezpieczne, proszę Państwa. Taki zachwyt biedą do niczego dobrego nie prowadzi. Tak samo bieda jest zła, jak i na przykład nadmierne bogactwo. To jest jasne, nadmierne bogactwo też ludzi psuje. Ale zostajemy przy tej biedzie, tak? Dostrzec biedę, to dostrzec ją we wszystkich jej uwarunkowaniach. Człowiek biedny potrzebuje wyciągniętej dłoni. I tych przedstawień biedy w literaturze, jak powiedziałem, jest sporo. Wybrałem kilka, mniej bardziej znanych, tak żeby był tutaj pewien przekrój również epok. Pierwszy tekst, po który sięgam, to Żeńcy Szymona Szymonowica. Jego jeszcze w naszych filmach nie było. Było parę innych nazwisk, a to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ jest to antysielanka. Jeden z takich pierwszych tekstów, tekst renesansowy, który realistycznie, a nawet naturalistycznie pokazuje, no właśnie, dole chłopa, jak to często się mówi. Nie lubię tego sformułowania, ale tak, widzimy tutaj postępującą pauperyzację, zubożenie, ale również coraz większe zniewolenie chłopa ze strony szlachty. Jesteśmy świadkami, no właśnie, rozmów, dialogów prowadzonych w trakcie żniw, i dwie bohaterki, Oluchna i Pietrucha. Jedna jest taka harda, widzi niesprawiedliwość społeczną, druga raczej spolegliwa, potulna i próbuje koleżankę uciszać. Oluchna. Już południe przychodzi, a my jeszcze żniemy. Czy tego chce urzędnik, że tu pomdlejemy? Głodnemu jako żywo syty nie wygodzi. On nad nami z maczugą pokrząkając chodzi. A nie wie, jako ciężko z sierpem po zagonie ciągnąć się. Oraczowi insza, insza wronie. Chociaj i oracz chodzi za pługiem i wrona, inszy sierp w ręce, insza maczuga toczona. To mówi ktoś, kto jest zmuszony do przymusowej pracy, do pańszczyzny. Już chyba nie muszę tłumaczyć, czym jest pańszczyzna. Właśnie to przymusowa praca na roli, która jest jakby odrabianiem prawa do uprawiania też własnej ziemi. Ale tutaj mamy poruszoną ważną kwestię. Świat biednego i świat bogacza to są dwa nieprzystające światy, które się wzajemnie nie rozumieją. Głodnemu jako żywo syty nie wygodzi. Świat bogatych często zamyka się na świat biednych, bo to są światy mówiące dwoma różnymi językami, innych potrzeb, innego odczytywania świata. No i właśnie Pietrucha, która odpowiada oluchnie. Nie gadaj głosem, aby nie usłyszał tego. Abo nie widzisz bicza za pasem u niego? Prędko nas nim namaca zły prymark za słowa bicz na grzbiecie, a jam na nie bazo gotowa. Lepiej złego nie drażnić. Ja go abo chwalę, abo mu pochlebuję i tak grzbiet mam wcale. I teraz mu zaśpiewam, acz mi niewesoło. Niesmaczne idą pieśni, gdy się poci czoło. Słoneczko śliczne oko dnia, oko pięknego. Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego. Ty wstajesz, kiedy twój czas jemu się zda mało. Chciałby on, żebyś ty od północy wstawało. Ty bierzesz do południa zawsze swoim torem, a on by chciał ożenić południe z wieczorem. Starosto, nie będziesz ty słoneczkiem na niebie. Inakszy upominek chowamy dla ciebie. Chowamy piękną pannę albo wdowę krasną. Źle się u cudzych żywić, lepiej mieć swą własną. Człowiek, który skazany jest na biedę, często jest zmuszony również do niewolniczej, słabopłatnej pracy, która nie pozwala mu na rozwijanie innych aktywności. Jego życie po prostu staje się niedolą. Jego życie zamyka się w tym nieustannym życiowym kieracie. To już nie pozwala mu wyrwać się z takiego wzorca życia. Życie biednego bardzo często jest życiem, które polega na nieustannej walce o zachowanie bytu. I tutaj właśnie ewentualny krok w stronę biedy to jest krok, który pomaga stanąć na własne nogi, który pomaga z tego zaklętego kręgu się wyrwać. Bieda ma różne oblicza i tej biedy, ale również no właśnie refleksji nad biedą i refleksji, skąd ta bieda się bierze, jest bardzo dużo w literaturze pozytywistycznej. Ja myślę, że to jest olbrzymia wartość tej literatury i to jest wartość nieprzemijająca. Mówię o tym, bo czasem z przekąsem mówimy o takich nowelkach pozytywistycznych. Mówimy o nich jako takich sentymentalnych, łzawych, wzruszających, ale proszę Państwa, czy to źle wzruszyć się nad biedą, jeżeli to wzruszenie ma prowadzić do pewnych konstruktywnych postaw? Po wielu latach wracam do tych nowel i myślę, że są świetnie napisane i warto je przeczytać z pozycji kogoś dorosłego. Wśród naszych filmów pojawiły się już i Antek, i Janko Muzykant, i parę innych nowel. Dzisiaj sięgam do innej, również dobrze znanej, ale ona jeszcze nie była przedmiotem naszej refleksji, Nasza Szkapa Marii Konopnickiej. Też w wieku szkolnym przeczytałem ją, może z pewnym zniecierpliwieniem, teraz zachwycam się samą formą. Widzimy trójkę chłopaków, synów Anulki, Anula, która właśnie umiera, i jej mąż Filip, który robi wszystko, żeby zapewnić jej pomoc lekarską. To wszystko tak naprawdę oznacza wyprzedaż kolejnych rzeczy, spustoszające już chałupy. To jest Powiśle, ta najbiedniejsza część Warszawy. I chłopcy, którzy, no właśnie, nie są świadomi tragizmu sytuacji. Mają w sobie tę werwę małych dzieci. Wszystko je cieszy, a śmierć matki przychodzi jakby mimochodem. Potrafią sobie wytłumaczyć to, że w domu zaczyna brakować kolejnych przedmiotów. Najpierw trzeba sprzedać łóżko. Ale to świetnie, będziemy spać na podłodze. Tutaj przy okazji spotykają kolegę, który chwali się, że już od 2 lat śpi na klepisku i tym im imponuje. Taki fragment właśnie dotyczący tego wyzbywania się rzeczy. Poszła gorsza matczyna suknia, poszedł zegar, poszła balia, a kiedy i płaszcz ojca granatowy poszedł, straciłem zupełnie wiarę w te rzeczy, które są raz na całe życie, zwłaszcza po niedawnym doświadczeniu z żelazkiem. Żelazko też zostało sprzedane. Chodziliśmy teraz po pustej izbie, jakby po kościele, a Felek hukał, złożywszy przy ustach dłonie, żeby mu echo odpowiadało. Pan doktor wszakże przychodził do matki, a i do apteki latałem. Garnek żelazny też jeszcze był, aleśmy rzadko kiedy obiad gotowali. Uważyło się ziemniaków na rano, to i na wieczór były. A w południe tośmy latali za kotami gospodarza, bo okrutnie po dachach wrzeszczały. Jednego razu ojciec u kuferka na ziemi przysiadł, otworzył go i długo medytował nad nim. A była tego dnia duża odwilż, z dachów ciekło, wróble się darły, a słońce pierwszy raz tej zimy do naszej suteryny zajrzało. Ale matce było znowu gorzej. Całą noc kaszel ją męczył, a pić to wołała więcej niż 5 razy. Lekarstwa nie było. Felek wspiął się na palce i ojcu przez ramię patrzył. Myślał, że Bóg wie, co zobaczy, a tymczasem nic. Ojciec tylko głową kiwał, wąsy skubał i patrzył w milczeniu na czerwone, leżące na dnie zawiniątko. Sięgnął wreszcie po nie, harmonijkę wyjął i, siadłszy na matczynym łóżku, grać zaczął. Zauważcie, pewien status materialny tej rodziny wiąże się z rzeczami, które jeszcze trzymają się tego domu. Mówię metaforycznie, ale póki one tam są, póty można się oszukiwać, że ten status jest jeszcze niezły. I widać w pewnym momencie, jak poczucie własności idzie tutaj w parze z poczuciem godności. Matka nie chce oddać żelazka sąsiadce. Mówi, taką rzecz kupuje się raz na całe życie. Ale to poczucie godności trzeba niestety włożyć do kieszeni w momencie, kiedy zabraknie pieniędzy i Żyd, który przychodzi po żelazko, najpierw chce 10 zł, ale kiedy zostaje wezwany po raz drugi, już wie, że ta rodzina jest pod murem, da tylko 9 zł. Wykorzystuje fatalną sytuację tej rodziny. Stawia ich w sytuacji nie do pozazdroszczenia. I widzimy właśnie tych 3 chłopaków, którzy bardziej przeżywają to, że szkapa ojcowska może zostać sprzedana. Ich największa miłość, ich towarzysz życia. Przeżywają to bardziej niż śmierć matki. Tu widzimy właśnie tę przestrzeń duchową, która wynika z takiej, a nie innej sytuacji materialnej. Tu widzimy obszar pewnego zaangażowania i to niestety, moi drodzy, myślę, że jest właśnie ta sytuacja, która cały czas ma miejsce. To, czego nie dostrzegamy. Kiedy mówi się o biedzie współcześnie, a uważam, że należy o tym powiedzieć, to bardzo często jest to sytuacja na przykład osób starszych, które muszą decydować między zakupem leków, zakupem jedzenia, a na przykład stałymi opłatami. I tak jak przykład zasłyszany, starsza pani, którą wszyscy mijają codziennie, zadbana, elegancka, pewnego dnia po prostu upada na ulicy, bo nie dojadała, bo była niedożywiona i nie zdawała sobie sprawy, że jej organizm tego już nie wytrzymuje. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że bieda nie jest czymś odległym. Bieda jest czymś na wyciągnięcie ręki. Bieda współcześnie, no właśnie, w literaturze chyba nie znajduje aż tak wyraźnego odbicia. Tych przykładów jest relatywnie mniej. Co by nie powiedzieć, jesteśmy społeczeństwem jakoś bogacącym się jednak. Ten nasz status się poprawia. Ale bieda pojawia się chociażby w filmach. Mam na myśli film bardzo głośny Plac Zbawiciela, gdzie małżeństwo bierze kredyt hipoteczny, nagle ktoś traci pracę, nagle zaczyna się spirala długów i nagle okazuje się, że ten sztuczny raj, który sobie stworzyliśmy, że wszystko będzie wspaniale, nagle wystarczy jakieś jedno niepowodzenie i nagle okazuje się, że ten nasz siermiężny kapitalizm pokazuje swoje kły. I na słabych w tej przestrzeni nie ma miejsca. Myślę, że rolą społeczeństwa jest właśnie myśleć również o tej części społeczeństwa i tego moim zdaniem jest niestety cały czas za mało. Bieda nie zawsze musi być biedą krzyczącą. Najczęściej ci, którzy nie krzyczą, to są właśnie ci najbiedniejsi. Miejmy tę wrażliwość, by taką biedę dostrzegać. Dziękuję.